Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, dzisiaj 15 dzień września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej. Wczoraj przeżywaliśmy święto podwyższenia Krzyża Świętego, to 14 dzień września. Dlatego dzisiaj gościem dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest ojciec doktor habilitowany Waldemar Linke, ceniony biblista w Polsce, który należy do zgromadzenia pasjonistów. Szczęść Boże, proszę ojca, witamy na antenie Radia Rodzina.
Kłaniam się księdzu redaktorowi, kłaniam się słuchaczom.
Proszę ojca, no właśnie, chcemy na początku zapytać troszeczkę o historię waszego zgromadzenia. W naszej diecezji ojcowie pasjoniści posługują od wielu lat w Sadowiu, w dekanacie ostrowskim i często właśnie tak do was się zwracamy, że to są ojcowie czy księża pasjoniści. Ale oficjalna nazwa waszego zgromadzenia to Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa. Zatem proszę ojca, to nie przypadek, że dzisiaj chcemy porozmawiać troszeczkę o waszym zgromadzeniu, dlatego że takie są okoliczności tego czasu. Za nami święto podwyższenia Krzyża Świętego, dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej.
I Maryja Bolesna była traktowana w naszym zgromadzeniu jako matka i królowa zgromadzenia. Przy czym ten kult Matki Bożej Bolesnej łączył się dosyć ściśle z kultem Matki Bożej jako Matki Świętej Nadziei. A więc ta Matka Boża Bolesna była w duchowości naszego zgromadzenia i pozostaje nie tylko obrazem ludzkiego bólu, tragedii, ale także figurą, która w swoim sposobem przyjęcia, przeżywania cierpienia staje się źródłem nadziei dla człowieka doświadczonego. Ale ksiądz rektor był łaskaw spytać o historię naszego zgromadzenia. Jeśli porównamy się z takimi szacownymi wspólnotami monastycznymi czy zakonnymi, jak benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, no to trzeba powiedzieć, że nasze zgromadzenie jest stosunkowo młode, ponieważ jest dzieckiem epoki baroku i to takiego już późnego baroku, przechodzącego w oświecenie. Zgromadzenie powstawało, można by powiedzieć, przez 20 dramatycznych lat XVIII wieku, między 1721 a 1741, ponieważ aż tyle lat zajęło świętemu Pawłowi od Krzyża, założycielowi zgromadzenia, tworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych zgromadzenia. On miał w głowie bardzo jasny ideał. Chciał głosić światu miłość Boga wyrażoną w męce Jego Syna. Ale przekuć ideał na rozwiązania praktyczne, zwłaszcza takie, które będą mogły być podzielone przez innych ludzi, nie było łatwo. Zarówno pod tym względem, że trudno było do tak nakreślonego ideału, który zawierał w sobie elementy radykalnego ubóstwa, surowej ascezy, znaleźć osoby, które z całym przekonaniem, determinacją, konsekwencją będą chciały podzielić ten ideał, jak też trudno było znaleźć akceptację władz kościelnych Stolicy Świętej dla tak radykalnego programu życia wspólnego. Więc święty Paweł, zakładając zgromadzenie, musiał pogodzić się z tym, że jego ogromny radykalizm duchowy będzie musiał dopasować się do struktur prawnych Kościoła i też w pewien sposób do pewnej słabości ludzkiej tych, którzy będą chcieli do niego dołączyć. Ale z takiego ambitnego trwania przy Chrystusie cierpiącym nigdy nie zrezygnował. I figurą, dzięki której mógł powiedzieć sobie i innym, jak to trwanie przy Chrystusie cierpiącym powinno wyglądać, była Matka Boża Bolesna. Dlatego ona była dla niego osobiście tak ważna i dlatego stała się tak ważna dla tych, którzy chcieli jego duchową drogę kontynuować.
Proszę ojca, każde zgromadzenie zakonne ma swój charyzmat I zgromadzenie męki Jezusa Chrystusa, zgromadzenie ojców pasjonistów też ma swój szczególny charyzmat. Czy moglibyśmy dzisiaj na antenie naszego radia rozwinąć tę myśl i zapytać dzisiaj, co jest charyzmatem waszego zgromadzenia? Czy ten charyzmat, który był u początku, który gdzieś zrodził się nie w głowie, ale bardziej w sercu waszego założyciela, świętego Pawła od Krzyża, czy on ciągle jest realizowany obecnie?
Więc można by powiedzieć, że charyzmat zgromadzenia założonego przez świętego Pawła od Krzyża ma podwójny wymiar. Wymiar wewnętrzny, odciskający swoje głębokie piętno na życiu wspólnym. I to jest to, co święty Paweł od Krzyża nazywał przypominaniem. On używał włoskiego słowa promuovere, ale to nie ma nic wspólnego ze sklepowymi promocjami, tylko właśnie z takim ciągłym przypominaniem, uobecnianiem idei tego, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. A na zewnątrz ten duchowy program wyrażał się w ten sposób, że święty Paweł kładł ogromny nacisk na to, żeby zakonnicy ze zgromadzenia, które założył, posługiwali jako misjonarze ludowi. To jest forma, która wtedy jest na fali. Rozwija się, nabiera rozmachu. Misje ludowe to była akcja, która odbywała się na szerszym niż parafialny forum. Jeżeli weźmiemy pod uwagę realia włoskie, bo tam rozwija się zgromadzenie, to do takiego miasteczka przychodzi grupa misjonarzy i oni w tym czasie jakby przejmują duchowe rządy w takiej miejscowości. Na rynku, niekoniecznie w kościele, na rynku miasta buduje się scenę, z której wygłaszane są kazania, z której prowadzone są medytacje, a po kościołach odbywa się nauczanie tylko dla wyznaczonych grup, dla duchowieństwa, dla kobiet, dla mężczyzn, dla młodzieży i tak dalej. Akcja, jak powiedziałem, była modna. Chętnie się jej podejmowano, ale nie wszędzie, ponieważ jak wiadomo, są mniej i bardziej sprzyjające duszpasterskiej działalności obszary. I świętemu Pawłowi zależało na tym, żeby jego zakonnicy szli tam, gdzie inni nie chcą iść. Z różnych powodów. Bo bieda, bo zaniedbanie, bo ludzie żyją, jakby nigdy nie słyszeli Ewangelii. I tak dalej, i tak dalej. Więc święty Paweł mówił, że nasze miejsce jest tam, gdzie inni nie chcą. Nasze miejsce jest tam, gdzie ludzie najbardziej potrzebują. A te dwa czynniki często się na siebie nakładały. Czy dzisiaj misje ludowe, na przykład w realiach polskich, wyglądają tak samo? No wiemy, że nie. Więc prosta kontynuacja tego charyzmatu misyjnego, który święty Paweł nakreślił jako program duszpasterski dla swojego zgromadzenia, nie jest możliwa. Ale pozostaje pytanie o wiele głębsze. Czy dzisiaj są takie obszary, gdzie nikt nie chce iść z Ewangelią z różnych powodów? Oczywiście takie obszary są. I to jest wyzwanie, które w zgromadzeniu jest bardzo żywo odczuwane. W różnych miejscach świata, gdzie pasjoniści są obecni, mamy świadomość, że nasze miejsce jest przede wszystkim na tych najbardziej zaniedbanych obszarach. I w tym sensie można powiedzieć, że staramy się ten charyzmat realizować.
Bardzo trafne i cenne spojrzenie, że właśnie pomimo tego, że od początku waszego zgromadzenia minęło już tyle lat, to właśnie to pójście z Ewangelią do tych miejsc, gdzie nikt nie chce iść, jest ciągle aktualne. Jeżeli ojciec pozwoli, ja teraz zrobię taki wątek osobisty. Ja pochodzę z Mikstatu i jako mały chłopiec pamiętam, że bardzo często do naszej parafii z pobliskiego Sadowia przyjeżdżał ojciec Franciszek, który robił na mnie, na innych ministrantach wielkie wrażenie. I to, co zapamiętałem, właśnie czarny habit i na tym habicie był także emblemat męki pańskiej. Dlatego chciałbym teraz ojca zapytać o to, jak wygląda wasz habit zakonny, jak wygląda habit pasjonisty i co właśnie zawiera ten emblemat męki pańskiej, który nosicie na swoim habicie, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy i warto, żeby dzisiaj także to wybrzmiało na antenie naszego radia.
Więc pasjonista wygląda jak franciszkanin, który zgubił szkaplerz. Czyli tę część z kapturem, tę część, którą się nakłada na właściwy habit. Tyle, że pasjoniści nie zgubili szkaplerza, a założyciel stwierdził, że im prościej, tym lepiej, dlatego z tego dodatkowego elementu zrezygnował. Jest to prosta tunika. Gdyby się zdjęło habit z pasjonisty, położyło go na stole, na ziemi i tak dalej, to by się okazało, że jest ona zrobiona na planie prostokąta. Więc szczerze mówiąc, krawiec nie musi się z wykrojem za bardzo namęczyć. To miał być prosty worek i jest prosty worek. Worek ten, założyciel chciał, żeby był z materiału, który nie będzie wyszukany, który będzie prosty. On pierwotnie był nawet nie tyle czarny, ile taki szar bury, ponieważ tkaniną, której użył na początek założyciel, to było takie bardzo grube, niedopracowane, niskiej jakości sukno, które nie było zabarwione na piękny, głęboki, czarny kolor, tylko było takie, żeby brudu nie było widać. Ten prosty strój miał wyrażać i był rzeczywiście efektem prostego i ubogiego życia. Ta tunika przepasana była i pozostaje pasem, który mógł być skórzany, mógł być z jakiejś grubszej tkaniny. Obecnie w użyciu są właściwie najczęściej pasy skórzane. Tyle, że nie był to jakiś ozdobny pas, tylko prosty taki żołnierski, żeby ściągnąć tę szeroką szatę, ułatwiając chodzenie, pracę i tak dalej. Jeśli chodzi o emblemat męki pańskiej, święty Paweł od Krzyża w stosunkowo wczesnym ze swoich pism w liście do biskupa Gattinari, biskupa Aleksandrii w północno-zachodnich Włoszech, który był jego kierownikiem duchowym wówczas, zapisał, że miał duchowe widzenie, w którym Matka Boża objawiła mu się w takiej prostej, pokutnej szacie, na której było białe serce z krzyżem, dlatego że czyste powinno być serce, które rozpamiętuje mękę pańską. I to jest ideał, który w tym emblemacie wyraża się jakby na pierwszym planie. Dzisiaj naszą uwagę przyciągają raczej litery, które są wpisane w to serce. One tak prawdopodobnie pojawiły się nieco później. I są to litery, które niełatwo odczytać, ponieważ do skomponowania tego napisu, który znajduje się wewnątrz tego serca, użyto częściowo liter łacińskich, a częściowo greckich. I to jeszcze to, co zapisane greckimi literami, zostało skrócone. Natomiast jeżeli rozwiniemy ten zapis, to on brzmi Jezu Christi Passio, czyli męka Jezusa Chrystusa. A więc mamy serce zwieńczone krzyżem, w nim napis Jezu Christi Passio, męka Jezusa Chrystusa i trzy gwoździe będące odwołaniem do męki pańskiej. No i inne instrumenta passionis, inne rekwizyty związane z męką pańską, typu młotek, drabina, cęgi, to wszystko, co mamy w tym pełnym repertuarze narzędzi męki pańskiej, no by się tam nie zmieściło, a te trzy gwoździe jakoś udało się wepchnąć. Ta prosta grafika jest wizualizacją zawołania, które święty Paweł od Krzyża dał swojemu zgromadzeniu. Męka Jezusa Chrystusa zawsze w sercach naszych. A więc ten element graficzny, który znajduje się na naszym habicie, jest dla nas z jednej strony przypomnieniem, jak mamy żyć, a z drugiej strony zobowiązaniem, żeby czynić to, co mamy napisane na piersi dosłownie.
Proszę ojca, ta rozmowa odbywa się w szczególnym czasie. Tak jak powiedzieliśmy na początku, za nami święto podwyższenia Krzyża Świętego, dziś liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, ale ten rok dla waszego zgromadzenia też jest bardzo ważny, rok 2023, dlatego że świętujecie stulecie obecności pasjonistów na ziemi polskiej. Chcę zapytać, jak wyglądają obchody waszego jubileuszu. My świętowaliśmy już w Sadowiu, w naszej diecezji. Czym ten rok dla was jest?
No jest z jednej strony podsumowaniem tych 100 lat, a z drugiej strony też czasem, gdy prosimy Boga, żeby nas dalej poprowadził w tych polskich realiach, w których przed wiekiem się znaleźliśmy. A znaleźliśmy się w sytuacji dosyć trudnej na samym początku. Pamiętamy, że Polska istnieje wtedy dopiero 5 lat, więc zręby państwa dopiero się kształtują. Od niespełna roku można mówić o tym, że granice państwa zostały ustalone, prawda? Więc powoli ta sytuacja społeczna zaczyna się kształtować i w niej pojawia się mała grupka pasjonistów. Dwaj z nich to Polacy, którzy wstąpili do zgromadzenia we Włoszech. A jeśli chodzi o trzeciego, który przez pewien czas będzie jakby głównym odpowiedzialnym za kształtowanie się tej obecności pasjonistów w Polsce, to ojciec Bartłomiej Rapetti, Włoch. Więc jest to grupa z jednej strony międzynarodowa, ale z drugiej strony szukająca sobie miejsca w polskich realiach. Po okresie zaboru, zwłaszcza w Królestwie Kongresowym, ale to samo dotyczy także zaboru pruskiego, obszary polskie są jakby pustynią pod względem życia zakonnego. Zaborcy zadbali o to, żeby to życie zakonne zostało zdławione, zduszone. No i jest wiele placówek po różnych zakonach, tyle że mają one za sobą jakiś tam czas opuszczenia, zaniedbań, ruiny. Pierwszy klasztor, który pasjoniści zakładają na terenie Polski w Przasnyszu, jest właśnie tego świetnym przykładem. Pobernardyński kościół, Bernardyni musieli się stamtąd wyprowadzić po powstaniu styczniowym w 1864 roku, nastąpiła, jak pamiętamy z lekcji historii, kasata zakonów na terenie zaboru rosyjskiego. Przez ten czas kościół mocno ucierpiał, ponieważ no, nie było jakby kogoś, kto by się o niego zatroszczył. Klasztor jeszcze bardziej ucierpiał, ponieważ potraktowano go w dużej części jako mieszkania kwaterunkowe pozostające do użytku miasta. Natomiast pierwsza wojna światowa obróciła kościół w ruinę. Wokół Przesnysza i o samo miasto toczyły się bardzo zażarte walki, które odbiły się na mieście w sposób tragiczny. A więc taką ruinę pasjoniści przejęli, a więc musieli zacząć od jej odbudowy. Jeśli chodzi o Sadowiec, historia była troszeczkę inna, ponieważ to był klasztor, który pasjoniści zaczęli budować, jak to się kiedyś mówiło, na surowym korzeniu. Od hrabiego Bohdana Szembeka częściowo dostali, częściowo kupili obszar zawierający w sobie taką żwirową górę, na której stanął klasztor oraz trochę niezbyt urodzajnych, powiedzmy sobie szczerze, pól. I tam zaczęto budować dom, który miał być prowizorką na 10 lat. Klasztor w Sadowiu został otwarty w roku 1932. Ale jak wiemy znowu z historii, 10 lat po tej dacie to nie był najlepszy czas na wznoszenie jakiegoś okazałego klasztoru. Tym bardziej, że tym obiektem, który tam powstał, zarządzało Hitlerjugend. Więc po II wojnie światowej znowu trzeba było zaczynać od odbudowy, od dźwigania się z ruin. No i właściwie to ta nasza historia w Polsce to jest takie ciągłe budowanie od nowa, ciągłe szukanie miejsca w niezbyt sprzyjających warunkach, ale myślę, że to jest taka historia, która jest bardzo stosowna dla nas, z naszym charyzmatem. Właśnie dlatego jesteśmy blisko takich realnych problemów, którymi żyją ludzie. Nie żyjemy własnymi strukturami i pewnym takim zakonnym ekspansjonizmem, jak to się czasem zdarza. Staramy się żyć właśnie takim prostym i nie zawsze łatwym życiem, jakim się żyje. A jeśli chodzi o same obchody, one się zaczęły w stulecie, dokładnie w stulecie przybycia pasjonistów do Przasnysza i właśnie w tym mieście, 15 czerwca tego roku. Natomiast 1 lipca spotkaliśmy się po raz kolejny w Sadowiu, czyli w naszym drugim domu. Przed nami jeszcze obchody w trzecim z domów, które zdążyły powstać przed II wojną światową, w Rawie Mazowieckiej. Tam klasztor pasjonistów powstał na terenie dawnego klasztoru augustyńskiego, także skasowanego po powstaniu styczniowym. Wspólnota pasjonistów zaczęła tam żyć i pracować w 1938 roku, a więc tuż przed II wojną światową. Ta kolejna stacja jubileuszowa będzie miała miejsce i czas w okolicach obchodu uroczystości naszego założyciela, czyli 18 i 19 października bieżącego roku. Obchody zakończą się znowu w Przasnyszu, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a więc 8 grudnia 2023.
Nasz czas antenowy powoli dobiega końca, ale właśnie zgromadzenie męki Jezusa Chrystusa, pasjoniści, to także rodzina pasjonistowska i wasze zgromadzenie posiada także wielu świętych i błogosławionych, to chociażby wasz założyciel, święty Paweł od Krzyża, święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, święta Gemma Galgani czy święta Maria Goretti. To jest także powód do wielkiej radości, a z drugiej strony myślę, że ci święci błogosławieni z waszej rodziny, oni was też ciągle inspirują do pięknego życia, do świętości, prawda?
Tak, ksiądz rektor, łaskaw zauważyć, w tym gronie tych najbardziej rozpoznawalnych świętych i błogosławionych związanych z naszym zgromadzeniem znajdują się dwie postacie żeńskie. Święta Gemma i święta Maria Goretti oczywiście pasjonistami nie były, pasjonistkami zresztą też nie. A więc ta nasza rodzina duchowa to jest rzeczywistość, która rozciąga się na różne sytuacje, w których uczniowie Chrystusa, nie tylko sytuacje życia konsekrowanego, ale także i na życie świeckie. I to jest właśnie idea tej rodziny pasjonistów, że jest ona duchowym środowiskiem, które czerpie swoją siłę, swoją inspirację z miłości Bożej okazanej człowiekowi na krzyżu, ale owoce drzewa krzyża w tej rodzinie odnajdujemy na bardzo różnych polach ludzkiego doświadczenia i ludzkiego życia. I tak właśnie pragnęlibyśmy, chcielibyśmy i staramy się, żeby tak było. Ta rodzina się kształtuje. Jest ona rzeczywistością otwartą dla każdego, komu bliska jest ta obecność męki Chrystusa w jego sercu. Więc jest to rzeczywistość jak najbardziej otwarta.
Proszę Ojca, bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać telefoniczne połączenie, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać na temat waszego zgromadzenia, na temat waszego charyzmatu, waszej misji, którą realizujecie także na terenie naszej ojczyzny. Męka Jezusa Chrystusa zawsze w sercach naszych, to hasło, które wam przyświeca. Życzymy, żeby tak było w waszym życiu osobistym, w waszym życiu wspólnotowym, a także w apostolacie, który prowadzicie. Naszym gościem dzisiaj na antenie Radia Rodzina był ojciec doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista. Ojcze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Najlepsze życzenia dla księdza dyrektora, dla radia i dla wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia, bo mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na antenie naszego radia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.